Witam serdecznie Państwa w majowe przedpołudnie i chyba pierwszy raz w życiu zdarza mi się, że mam okazję prowadzić audycję Czytać, aby być mądrym 1 maja, kiedy rozpoczynamy miesiąc szczególnej modlitwy do Matki Bożej. I tak na okładce miesięcznika w naszej rodzinie nie mogło być inaczej. Matka Boża Fatimska, bo stulecie objawień fatimskich. I od razu chcę Państwu powiedzieć o książeczce Pamiętajmy o Fatimie. To jest książeczka, która jest dołączona do majowego miesięcznika w naszej rodzinie. Mała, taka poręczna, kieszonkowa książka, stustronnicowa, kolorowa, która zawiera historię, tajemnice i nabożeństwo pierwszych sobót do Matki Bożej. Czy wszyscy znamy orędzie z Fatimy? Czy właściwie tylko ograniczamy się do tego, że wiemy, że coś w Fatimie było i że teraz jest stulecie? Oczywiście wielu się teraz oburza na to, co mówię, ale proszę mi wierzyć, że znam takich, którzy o Fatimie wiedzą niewiele albo wcale. I dlatego warto tę książeczkę wziąć do ręki i może dać komuś, a może skorzystać samemu. Poznanie tej treści orędzia z Fatimy zdaje się być naszym duchowym obowiązkiem, piszą autorzy książki. To przesłanie jest skierowane do każdego z nas. Niech stulecie objawień Fatimie sprawi, by nie tylko nasze serca, ale i cała Polska prawdziwie Maryję poznała i pokochała. Ta książeczka ma w tym pomóc. W spisie treści znajduje takie oto informacje. Jeśli chodzi o historię, to pastuszkowie, anioł, potem pierwsze objawienie, drugie, przerażająca wizja i trzecie objawienie, fatimskie tajemnice, potem czwarte objawienie, tysiące obserwatorów, obiecany cud, życie pastuszków po objawieniach, życie poza Fatimą, siostra Łucja, dorosła wizjonerka i na zakończenie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, gdyby ktoś chciał z tego nabożeństwa skorzystać, pomodlić się, to najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą miesiąca. Pamiętajmy o Fatimie. W całym miesięczniku dużo miejsca poświęciliśmy Matce Bożej i tak artykuł, który otwiera wydanie majowe, to rozmowa pani Moniki Zając z księdzem doktorem Krzysztofem Czaplą, dyrektorem sekretariatu fatimskiego w Zakopanem. Ksiądz Czapla opowiada o apelu Matki Bożej Fatimskiej o poświęcenie się i wynagradzanie w pierwsze soboty miesiąca. Bardzo ciekawa rozmowa. Sanktuarium fatimskie w Zakopanem na Krzeptówkach wielu z nas zna, pamięta świętej pamięci księdza Drostka, a teraz ksiądz Krzysztof Czapla, właśnie stamtąd dyrektor sekretariatu, w rozmowie z panią Moniką Zając w miesięczniku w naszej rodzinie w wydaniu majowym. Ksiądz, jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, z kolei w rozmowie z panem Piotrem Grabowskim, opowiada, czym jest polska maryjność. Zwraca na to uwagę, jakie są korzenie polskiej maryjności i dlaczego Maryja nosi tytuł Królowej Polski. To określenie polska maryjność czy tytuł Królowej Polski nie są przecież przypadkowe. To jest wyraz Bożych interwencji, tak mówi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Odpowiada na pytania, gdzie należy szukać początków polskiej maryjności. Odpowiada na pytanie, dlaczego Matka Boża została ogłoszona Królową Polski i o tym, że nie ma przypadków, a są Boże interwencje. I kilka jeszcze innych pytań. Warto sięgnąć do miesięcznika i tę rozmowę z arcybiskupem Depo przeczytać. Pozostając w kręgu tematów maryjnych, druga część artykułu księdza Jacka Skowrońskiego „Chodźmy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy”. Dlaczego Matka Boża jest Matką Nieustającej Pomocy? Jak wiemy, ma wiele imion, wiele wizerunków, ale właśnie ta, którą umiłowali redemptoryści, jej wizerunek, który znajduje się w każdym redemptorystowskim kościele, ale nie tylko. Warto poczytać na ten temat. To już druga część rozważań księdza Skowrońskiego, który pisze, że tytuł Nieustająca Pomoc nie jest tylko jednym z wielu tytułów nadanych Matce Bożej, ale ma szersze znaczenie. Najpierw oznacza wzorową dyspozycyjność Maryi wobec planów Bożych. Nie będę więcej tego artykułu cytował, po prostu go, do niego Państwa odsyłam, zachęcam w miesięczniku w naszej rodzinie. Jej oczy są żywe, to z kolei artykuł o wizerunku Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Tutaj pani Bernadeta Grabowska rozmawia z panią Ewą Kowalewską, która jest dyrektorem Human Life International w Polsce. Rozmawia o niezwykłej tilmie, czyli obrazie Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku, który nazywany jest żywym wizerunkiem Madonny, a zapisany przeszło 5 wieków temu na słabym jakościowo płótnie zrobionym z włókien agawy. I tutaj, drodzy Państwo, jasno w tym artykule jest napisane, że nawet najwięksi sceptycy muszą przyznać, że wizerunek Matki Bożej z Guadalupe nie jest uczyniony ludzką ręką. Obraz ten został napisany, tu w cudzysłowie, ręką Matki Bożej na słabym jakościowo płótnie z włókien agawy, tak jak już powiedziałem, i trwa nienaruszony po dzisiejszy dzień. Płótno z agawy rozpada się zwykle po 6-10 latach, co potwierdzają eksperymenty, a ten wizerunek powstał blisko 5 wieków temu. Na wizerunku nie ma śladów ani pędzla, ani farb. Kolory się mienią w zależności od odległości i kąta patrzenia. Z bliska włókna wyglądają jak lekko nadpalone. Ludzkość nie zna takiej techniki. I jeszcze większe zaskoczenie, kiedy przeczytamy w miesięczniku w naszej rodzinie, w artykule Jej oczy są żywe, o oczach Matki Bożej z Guadalupe. To stwierdzenie Jej oczy są żywe już nie jest opatrzone cudzysłowem, po prostu jest to opisane jako faktycznie żywe oko. I nie umiem tego Państwu wytłumaczyć i nie chcę, to po prostu trzeba przeczytać. Jej oczy są żywe, o wizerunku Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku, pani Bernadeta Grabowska i Ewa Kowalewska. Takie rzeczy się nie zdarzają, napisała pani Ewa Polak-Pałkiewicz. Pozostajemy w kręgu jeszcze wydarzeń związanych z Matką Bożą i opisuje tutaj podróż, choć można by ją nazwać pielgrzymką, ale pozostanę przy słowie podróż. Przyjaciółka pani redaktor Ewy Polak-Pałkiewicz, która kocha Norwegię, wybrała się właśnie tam, ale wybrała się z figurą Matki Bożej w koronie. Biała figura z rękoma oplecionymi różańcem, którą zakupiła w Warszawie, poświęcił w parafii ksiądz proboszcz i przyjaciółka autorki wyruszyła w podróż z figurą. Jakie spotkały ją przygody, jakie spotkały ją zaskoczenia, jakie wydarzenia, zanim dotarła do celu swojej podróży, o tym dowiedzą się Państwo z artykułu Takie rzeczy się nie zdarzają. A jednak. Drodzy Państwo, miesięcznik to miesięcznik dla całej rodziny. Zawsze to akcentujemy, podkreślamy. I dlatego obok tekstów dotyczących spraw maryjnych, teksty formacyjne, tym razem ksiądz Paweł Siedlanowski pisze o sądach i przesądach. Tak łatwo nam przychodzi osądzanie innych. Słowo to potężny oręż. Można nim wygrywać bitwy, góry przenosić, ale też przy jego pomocy burzyć i niszczyć. Nie zabijaj brata z wadą, ręką, kaźnią ani radą, przypominał autor średniowiecznego wierszowanego przekładu dekalogu z XV wieku. Więcej chyba nie trzeba cytować artykułu, by zachęcić Państwa do jego lektury, ale to, co może budzić nasz opór przed przeczytaniem tego tekstu, to uświadomienie sobie, że my też używamy przesądów, sądów, że często nam się to zdarza. Jak pisze, cytuję w swoim artykule ksiądz Paweł Siedlanowski za świętym Pawłem Apostołem, w wielomówstwie nie ustrzeżesz się grzechu. Życie jest jednak daleko bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Ktoś z moich przyjaciół opowiadał historię, której był świadkiem. Otóż duży specjalistyczny szpital w Warszawie, pokaźna grupa pacjentów, którzy przyjechali tu z całej Polski i czekają na wizytę od wczesnego rana. Korytarz wypełnia ołowiana cisza, ciężka lękiem, niepewnością. Nikt nie znalazł się tutaj dla przyjemności. Daje się odczuć ogromne napięcie. Wszystkie przychodnie, oddziały onkologiczne na całym świecie mają tę samą specyfikę. Są wypełnione zawieszonymi w powietrzu pytaniami bez odpowiedzi. W pewnym momencie z gabinetu wychodzi lekarz. Wraca po kwadransie. Sytuacja powtarza się za godzinę, potem znowu. Ludzie zaczynają szeptać, nie szanuje nas, lekceważy, ma nas gdzieś. Zaczyna narastać wściekłość. W miejscu blimuje się nagromadzona w małej przestrzeni złość, lęk, zmęczenie. Nikt nie wie, że profesor, jeden z najlepszych specjalistów w Polsce w swojej dziedzinie, ma raka trzustki. Od 5 lat co jakiś czas musi się podłączać do pompy insulinowej, aby prawidłowo funkcjonować. Koledzy radzili mu, aby poszedł na zwolnienie. Odpoczął. Tak wiele osób już uratował. On jednak postanowił, że dopóki starczy sił, będzie służył ludziom. Ten przykład, ta sytuacja, to wydarzenie i wiele innych pokazuje, jak łatwo rzucić sąd albo nawet posłużyć się przesądem w naszych ocenach. Tu przy tej okazji powiem Państwu, że pojawiła się w miesięczniku poezja, pojawiły się fraszki. Za przyczyną autora tychże fraszek, krótkich przemyśleń, pana profesora Mariusza Oriona Jędrysek. Pan Mariusz Orion Jędrysek powierzył nam swoje teksty, a my z przyjemnością je zaczęliśmy publikować. I do tych krótkich myśli, do tych krótkich fraszek Państwa odsyłam, bo są to w pigułce zawarte bardzo głębokie i proste przemyślenia dotyczące na przykład naszego życia albo naszego oceniania innych. To tak a propos sądów i przesądów w artykule księdza Pawła Siedlanowskiego. Miesięcznik to także sprawy związane ze społeczeństwem i tym, co się w naszym życiu społecznym i politycznym dzieje. I tak tutaj zwracam Państwa uwagę na artykuł "Walka o media musi być wygrana". Tak pisze pani Edyta Żyła, bo manipulowanie informacjami czy przemilczanie tematów albo jakieś nachalne promowanie osób z jednej opcji politycznej to medialne praktyki, do których może już zdążyliśmy się przyzwyczaić, a może już przestaliśmy na to zwracać nawet uwagę. Ale co jest powodem takiego stanu rzeczy? Czy nasz rynek został zdominowany przez zagraniczne koncerny? Krótka myśl, krótki artykuł, ale bardzo treściwy o tym, jak tę walkę z mediami wygrać. Właśnie nie z mediami, a o media. Jak wygrać walkę o media, by służyły one nam, a nie działały przeciwko nam, a potrafią działać bardzo skutecznie i bardzo mocno i siać wielkie spustoszenie. Walka o media, pani Edyta Żyła. Ktoś kiedyś powiedział, że nie jest problemem to, co media prezentują, ale problemem jest to, że my nie umiemy tego odpowiednio odbierać. Czyli brak krytycznego, analitycznego spojrzenia. I ten artykuł "Walka o media musi być wygrana" dotyczy między innymi tego zjawiska, umiejętnego odbierania mediów, a to chyba każdy z nas chciałby umieć zrealizować i zrobić. Drodzy Państwo, rodzina 500+ to ogromny sukces, pisze pan Jan Maria Jackowski, który jest senatorem Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie publicystą, pisarzem, eseistą, autorem wielu książek, tekstów prasowych, felietonów. Rodzina 500+, ogromny sukces, jest jednym z największych elementów, ten program jest jednym z najważniejszych elementów polityki rodzinnej. Jej istota sprowadza się do stwierdzenia, że rodzina jest miejscem rozwoju kobiety i mężczyzny, a dzieci są tak traktowane jako najbardziej sensowna ekonomicznie i społecznie inwestycja przyszłego obywatela, który będzie się przyczyniał do rozwoju społeczeństwa. Dalej już tylko nie tylko, przepraszam, ale streszcza autor swój pogląd na temat tego programu, ale pokazuje też inne skutki, które wynikają tylko z prostego przełożenia 500+ dla rodziny na kolejne dziecko w rodzinie, ale ten program powoduje różne zmiany nie tylko w budżecie kraju, ale również w świadomości i w tym wszystkim, co wiąże się z obsługą tego programu, bo przecież wiele instytucji, które w tej chwili korzystają, są beneficjentami skutków wprowadzenia tego programu, jakoś nie chwali się tym, że jest to dla nich jakiś dodatkowy atut w ich działalności i no niestety polityka tutaj ciągle przerzuca się argumentami, czy 500+ powinno być, czy nie powinno być, więc warto przeczytać felieton pana Jana Marii Jackowskiego, który w przystępny sposób pokazuje nam, o co naprawdę chodzi. O islamski terror i liberalna Europa. Bardzo trudny temat, ale nie boi się go podejmować profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, pracownik naukowy KUL-u i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pan profesor Mieczysław Ryba często na łamach miesięcznika w naszej rodzinie podejmuje w swoich felietonach tematy nie tylko filozoficzne, ale właśnie społeczne, historyczne. I tym razem odnosi się do Komisji Europejskiej, która po raz kolejny wezwała kraje Unii do przyjmowania zadeklarowanych kwot uchodźców. I wiemy, że za kilka dni Komisja Europejska będzie na ten temat znowu obradować i podejmować decyzje, które no, mogą być w skutkach bardzo różne. Równocześnie pojawiły się, pisze dalej autor, kolejne zamachy świadczące o wzroście zagrożenia terrorystycznego w Europie. Zamach w Berlinie i w Sztokholmie przeraził wielu. Jeszcze bardziej jednak uruchomił wyobraźnię zamach na piłkarzy Borussii Dortmund z 12 kwietnia bieżącego roku, którzy zmierzali na mecz Ligi Mistrzów. Niektórzy podkreślili, że był to atak na nową religię, która opanowała kontynent europejski. Europejczycy nie chodzą już do kościołów. Nawet w czasie świąt wielkanocnych uczestnictwo w nabożeństwach należy do rzadkości. Futbol stał się czymś w rodzaju nowej religii, którą wyznaje coraz więcej ludzi. Islamiści gardzą ateistycznym światem Zachodu, gardzą też jego obyczajami. Odsyłam do artykułu Islamski terror i liberalna Europa. Czy czasem liberalizm Europy nie jest przyczyną islamskiego terroru, a nie on sam z siebie? Więc warto przeczytać ten artykuł, zastanowić się nad tym, jak dzisiaj podchodzimy do zupełnie zasadniczych wartości, które zmieniają się na przestrzeni lat i czasów. Liberalna Europa i islamski terror. Profesor Mieczysław Ryba. Drodzy Państwo, gry komputerowe to no nic nowego, a jednocześnie zawsze budzącego kontrowersje wśród rodziców, których dzieci zaczynają zbyt wiele czasu spędzać przy grach. Ale pani Sławomira Anna Gruszewska, profesor, psycholog, pisze o innym zjawisku, które gdzieś te zjawiska uzupełniają się. Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna, ale jednocześnie też realna rzeczywistość, która pojawia się w różnego rodzaju muzeach, wystawach, miejscach, które odwiedzamy, a które nagle zaczynają epatować schematami, zdarzeniami zaczerpniętymi z gier komputerowych albo z filmów science fiction. I do czego to prowadzi? Jakie wywołuje efekty? Jakie wywołuje reakcje? I jakie wrażenia? I co pozostaje potem w naszych sercach, w naszych głowach, w naszych duszach? Pinokio w brzuchu wieloryba. Prawda czy fałsz? O prawdzie, fikcji, fałszu w grach, w różnego rodzaju instalacjach, prezentacjach, wystawach, które mają nas zachęcić do tego, by w ten świat fałszu i prawdy wkraczać, ale z jakim skutkiem? Psycholog Sławomira Anna Gruszewska. Macierzyństwo fascynująca życiowa przygoda. Tak pisze autorka kolejnego artykułu, pani Natalia Podose-Krakoczy. Są odważne i szalone. Potrafią iść pod prąd współczesnym trendom, które macierzyństwo zepchnęło do roli kury domowej. Są piękne, pełne kobiecego wdzięku i życiowej pasji. A macierzyństwo postrzegają jako najważniejszą przestrzeń swojego rozwoju i spełnienia. Zbliża się Dzień Mamy. Najpiękniejsze święto mam. I myślę, że warto ten artykuł przeczytać, podsunąć młodzieży, podsunąć dzieciom, bo nie tylko pokazuje, jak piękne jest macierzyństwo, ale myślę, że pozwoli docenić macierzyństwo, zauważyć, jak ważne jest macierzyństwo i wymaga wdzięczności, wymaga wdzięczności, właściwie tyle mogę powiedzieć, to już wystarczy. Za macierzyństwo trzeba rodzicom, szczególnie mamie, w tym czasie dziękować. Mamie za macierzyństwo, tacie za tacierzyństwo, ale teraz dzień mamy, więc macierzyństwo, fascynująca życiowa przygoda w miesięczniku w naszej rodzinie. Jakie jest nasze chrześcijaństwo? Zastanawia się pani Małgorzata Bindas. W kontekście nadchodzącej pierwszej komunii w maju, to miesiąc, w którym szczególnie intensywnie, a właściwie tylko w tym miesiącu dzieci przeżywają swoją pierwszą komunię. Parafie mocno się do tego przygotowują, przygotowują się rodzice, przygotowują się dzieci, wszyscy się przygotowują. Ale jakie to ma przełożenie na chrześcijaństwo i czy obyczaje, nowe obyczaje, moda nie tłamszą tego, co najistotniejsze? Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. O jego uroku mówi do nas przyroda, która budzi się do życia, a także słowa litanii loretańskiej, które rozbrzmiewają w kościołach, kapliczkach, przydrożnych krzyżach. Dla wielu rodzin to także niezwykłe i podniosłe chwile związane z faktem, że dzieci pierwszy raz uczestniczą w pełni we mszy świętej, przyjmują ciało Chrystusa Zbawiciela. Powinien to być szczególny, omodlony czas, poprzedzony głębokim duchowym przygotowaniem. Ale czy tak jest? Polecam ten artykuł, zwłaszcza rodzinom, w których tuż pierwsza komunia. Warto podsunąć rodzicom chrzestnym, może rodzeństwu tych małych dzieci, które małych to pojęcie względne, ale młodych, wkraczających w świat religii, kościoła i pełnego uczestnictwa we mszy świętej. Jakie jest nasze chrześcijaństwo? To właściwie wkroczyłem już w tematy związane z wychowaniem i tutaj kolejny artykuł Marioli Żytkiewicz. Odmierzać jednakową miarką? Takie pytanie stawia autorka. Czy odmierzać jednakową miarką? Oczywiście sprawa dotyczy rodzicielstwa, cudownego rodzicielstwa i wychowania. Kłótnie i bójki są codziennością w każdym domu, w którym wychowuje się więcej niż jedno dziecko. Żaden chyba problem nie sprawia rodzicom tak poważnych i długotrwałych trudności, jak konflikty wybuchające między dziećmi. Kiedy w domu wychowuje się dwoje, troje i więcej dzieci, ich rodzice przekonują się, jak trudną, wyczerpującą i niewdzięczną rolą jest konieczność nieustannego prowadzenia mediacji między pociechami. Pocieszania skrzywdzonego, ganiania napastnika, godzenia zwaśnionych. Dalej w artykule dowiemy się, uzyskamy odpowiedź na pytanie, czy odmierzać jednakową miarką, bo wcale to nie jest takie oczywiste, czy tak, czy nie, czy jednakową, czy niejednakową miarką, ale warto poczytać i dowiedzieć się, jakie rozwiązania proponuje autorka właśnie w sytuacji konfliktów, w sytuacji koniecznych mediacji pomiędzy dziećmi, które nie potrafią same dojść do porozumienia, a konflikt, jak dowiadujemy się z artykułu, jest zupełnie naturalnym zachowaniem, na pewnym etapie rozwoju, a wiemy, że i dorośli wpadają w konflikty i nie zawsze potrafią sobie z tym poradzić, bo jedno słowo za dużo i jest problem. Dlatego nie tylko dla tych, którzy mają dzieci, ten artykuł, ale dla wszystkich dorosłych, którzy myślą o swoim samorozwoju i o rozwoju swoich dzieci. Czy odmierzać jednakową miarką? No, ciekawe. Drodzy Państwo, dla młodzieży artykuł zatytułowany Odwagi. Bardzo ciekawe pytanie, które zadała Julia, 16-letnia, zadała Państwu Katarzynie i Tomaszowi Jarosz, którzy odpowiadają na to pytanie. Julita pisze tak: nie wiem, ile czasu musi upłynąć, ale wcale nie jest tak łatwo o sobie, o której mówi się niepełnosprawna. Ja do tej grupy się zaliczam. Mam widoczną trudność w chodzeniu. Nie chodzi mi o użalanie się nad sobą, ale ogólną świadomość myśli i działań ludzi. Jak w różnych mediach robione są akcje na temat pomocy niepełnosprawnym, wygląda to tak, że całe społeczeństwo rozumie i angażuje się w tę pomoc. I dobrze, ale nam bardziej chodzi o normalne traktowanie na co dzień, pozbawione głupich uwag, dziwnych spojrzeń. Kto kogo powinien takich zachowań uczyć? No właśnie, kto kogo powinien takich zachowań uczyć? Czy niepełnosprawni nas, czy my siebie nawzajem? Zachęcam zwłaszcza młodzież do przeczytania artykułu Odwagi w miesięczniku w naszej rodzinie. I drodzy Państwo, poradnicze artykuły jak zawsze, bo przecież bez tego ani rusz, zaczyna się maj i w związku z tym coraz więcej ziół będzie się pojawiało na łąkach. I pan Zbigniew Tomasz Nowak pisze o wiązówce błotnej, leku z polskich łąk. Zachęca do zbierania i pisze, co z nim potem zrobić. Z kolei pani Agnieszka Kin zadaje nam pytanie, zastanawiając się, co z naszym odżywianiem zrobić, żeby było jak najlepsze. Herbata czarna, zielona, biała czy czerwona? Czym się od siebie różnią? Jakie mają znaczenie? Jaki wpływ? Jak je stosować? I która dla kogo najlepsza? Gdyby kto chciał się udać do kuchni z dziećmi, albo wpuścić dzieci do kuchni, no to drożdżowe świnki. Bardzo ciekawy pomysł, zabawa dla dzieci, a jednocześnie nauka pieczenia drożdżowych bułeczek. Gorąco Państwu polecam. A także artykuł dotyczący prawa, przepisów prawnych. Tutaj pan Andrzej Zendel, adwokat, w swojej rubryce Prawnik Radzi, pisze tym razem o ochronie zwierząt domowych i gospodarskich. Zmieniły się przepisy dotyczące ochrony tych zwierząt w kontekście znęcania się nad nimi, ale naprawdę stały się bardzo restrykcyjne i to bardzo dobrze. Ale z drugiej strony musimy znać przepisy, bo jak głosi słynne powiedzenie, nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego ochrona zwierząt domowych i gospodarskich, polecam ten artykuł wszystkim, którzy zwierzątka w domu mają albo chcą mieć. Oczywiście jest też rubryka dla dzieci, Kropelka Radości. Tam ojciec Piotr Detlaw zwraca się do nie tylko podwórkowych kółek różańcowych, ale do wszystkich młodych, małych słuchaczy Radia Maryja, a jest też kącik, w którym mamy zabawy, rysunki, szkołę rysowania, rebusy, opowiadanie, miesięcznik dla całej rodziny, od dzieci po najstarszych. I drodzy Państwo, ponieważ audycja dobiega końca, chciałbym powiedzieć jeszcze o katalogu Splendor 24 i znajdującym się w nich publikacjach, książkach, które można sobie przejrzeć, przeczytać opisy i ewentualnie wybrać. Katalog można pobrać ze strony Fundacji Nasza Przyszłość bezpłatnie w formie pliku PDF. Można otrzymać w wersji papierowej bezpłatnie, kontaktując się z Fundacją. Ale chcę zwrócić Państwa uwagę na jedną książkę. Pani Joanny Bądkiewicz-Brożek. Tytuł: Jezu, Ty się tym zajmij. Książkę gorąco polecam. Jezu, Ty się tym zajmij. Życie i cuda wielkiego mistyka. I na tym kończę dzisiejsze spotkanie w audycji Czytać, aby być mądrym. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu długiego, ale też i całego maja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.